Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu, Cezary Kościelniak, Kluczowy temat. Moim i Państwa gościem jest redaktor Bronisław Wilcztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
A chciałbym porozmawiać o polityce historycznej. Bronisław Wilcztajn jest także członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. I może rozpocznę od pytania, jakie są obecnie najważniejsze zadania obok archiwizacji przed IPN, ale także przed polską polityką historyczną na ten czas, w którym się właśnie znaleźliśmy.
No to jest odkłamanie historii. To jest paradoks, że już 32 lata istnieje Polska niepodległa, a my ciągle jeszcze mamy ani nie dobrze opisaną tą naszą najnowszą historię, ani tym mniej dobrze, że tak powiem, uwewnętrznioną w świadomości Polaków. Zresztą są pewne sfery, które w ogóle są bardzo słabo zanalizowane, opisane i to takie, które mają ogromne znaczenie międzynarodowe. Powiedzmy sobie, na przykład cała sprawa Holokaustu na ziemiach polskich, co się stało pretekstem do rozmaitych manipulacji i oskarżania Polaków o współsprawstwo zbrodni na Żydach. I to jest, więc można mówić o bardzo wielu sprawach, które ciągle jeszcze wymagają odsłonięcia, pokazania, a w każdym razie głębszego przemyślenia i uwewnętrznienia się w świadomości Polaków. Cały problem komunizmu, który usiłuje się, to jest dopiero zdumiewające, jak człowiek stary, jak ja, patrzy na to i pamięta doskonale PRR, który...
No właśnie, panie redaktorze, zatrzymajmy się na chwilę nad kwestią komunizmu. Pojawia się czasem taki spór, czy zostawiać Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Czy faktycznie dobrze byłoby zostawić to jako pamiątkę czasów minionych dla przyszłych pokoleń, czy też niektórzy mówią, żeby go zburzyć? Jakie jest pańskie stanowisko w tej sprawie?
To jest dla mnie problem, szczerze powiedziawszy, drugorzędny. Gdybyśmy go zburzyli bezpośrednio po upadku komunizmu, to miałoby znaczenie takie symboliczne, prawda? Takie jak zniszczenie cerkwi tej wielkiej zbudowanej przez Rosję w Warszawie po to, żeby zaznaczyć panowanie rosyjskie. Trochę podobną funkcję odgrywał Pałac Kultury imienia Stalina, później to imię się tam zatarło troszeczkę, ale to z czasem zostało, zadomowił, przestał znaczyć to, co znaczy. W tej chwili to, szczerze powiedziawszy, dla mnie to nie ma specjalnego znaczenia i ten spór rzeczywiście jest drugorzędny, bo podstawowa sprawa jest taka, żebyśmy sobie uzmysłowili, czym był naprawdę komunizm, bo w tej chwili...
Ale myśli pan, że Polacy tego nie rozumieją, albo że operujemy różnymi sprzecznymi z sobą wizjami komunizmu, które zacierają właśnie pamięć historyczną? Czy to jest nadal szerszy problem?
To nie jest nadal. To jest... problem dopiero dzisiaj. To jest uderzające, że ten problem pojawił się dopiero w III RP. Ja zacząłem od tego, że ja znam komunizm dobrze, przeżyłem spory kawał czasu w nim. I
walczył pan z nim.
Nikt nie miał, tak, ale to nie ma tej znaczenia. To ma znaczenie, że wtedy dla nikogo nie było żadnych dwuznaczności. Komunizm jest systemem złym, jest narzucony z zewnątrz jako narzędzie obcej dominacji, konkretnie moskiewskiej dominacji nad Polską. I
czyli nie ma żadnego momentu relatywizacji, tak? Że miał jakieś dobre cechy, że coś jednak przyniósł dobrego, że były tam szkoły bezpłatne, prawda? I tak dalej, tak jak się dzisiaj często mówi.
To były takie propagandowe formuły, których nikt nie traktował serio, nawet ci, którzy je lansowali. Bo prawdziwym uzasadnieniem, i to mówiono nam czasami nie wprost, ale nawet te ośrodki propagandowe dawały do zrozumienia, że to jest optimum, na co możemy się zdobyć. Nie jesteśmy sowiecką republiką, a więc z tego powinniśmy się cieszyć. Owszem, jest to państwo niesuwerenne, czyli takie są okoliczności geopolityczne, jak nam mówiono, takie są uwarunkowania historyczne, ale jednak to nie jest to samo, co bycie Republiką Sowiecką, co jest prawda oczywiście, to jednak była różnica. I że w związku z tym ci rządzący Polską nie są aż tak, nastawieni terrorystycznie wobec społeczeństwa, są stosunkowo łagodni, ta presja jest stosunkowo łagodna i to były jedyne uzasadnienia, usprawiedliwienia. To jest zdumiewające, że to teraz, po upadku komunizmu, mówi nam się, no ale ten, prawda, komunizm miał swoje dobre strony, pozytywne, robił to lub tamto dobrego, to dopiero po upadku komunizmu się zdarzyło. Mhm. To jest zadziwiająca sprawa. To oczywiście pokazuje siłę tych ośrodków.
To właśnie, to chciałem od razu zapytać, co musiałoby się stać, aby utrzymywać właściwą pamięć o komunizmie jako systemu represji, systemu zacofania, systemu, który, wprost był po prostu negatywne z punktu widzenia historii Polski. Gdzie leży błąd? Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia medialnego przekazywania tej sprawy, czy też może trzeba coś zmienić w przekazywaniu na lekcjach historii, może trzeba coś zmienić w innych niż medialne dyskursach? W jaki sposób wytwarzać tą świadomość?
No to jest bardzo szeroki aspekt. To jest wiele wymiarów tu się przyzwyczaiło. Pan wymienił ileś z nich. Bo to rzeczywiście jest tak, bo to chodzi oczywiście o media, ale chodzi również o historię. Chodzi o naukę historii w szkole, zwłaszcza od naukę tej historii najnowszej, której de facto nie ma. Bo ta historia się kończy przed sprawą, przed naszą najnowszą.
No jest ten przedmiot hit historii i teraźniejszość, który no takiego kontrowersja
teraz się pojawił i to fakt, jak wielkie on kontrowersje zbudził. Ile wokół tego podręcznika profesora Roszkowskiego pojawiło się kampanii propagandowych, które absolutnie zafałszowywały zawartość tego podręcznika, kampanii nienawiści wobec autora. To pokazuje, jak bardzo to jest wrażliwy temat. Ale to oczywiście nie chodzi tylko o to. To chodzi właśnie o pokazanie w kulturze masowej. I ja tu się odwołam do na przykład telewizji publicznej. Telewizja publiczna wyemitowała serial o tekściarce takiej Agnieszce Osieckiej, autorce tekstu, którą się tytułuje wszędzie poetką, nie wiem czemu, która jest bardzo zgrabną i pisała sympatyczne teksty, ale poetką to rzeczywiście nie była. I ten serial w dużej mierze, nie powiem, że gloryfikował, ale on ten deformował obraz PRL-u, przedstawiał go taki z perspektywy takiego, no może nie najlepszego,
taka mały Paryż, Warszawa jako taki mały Paryż trochę, prawda?
Tak, i taki nasz ten świat był taki ciekawy i taki barwny był. On de facto fałszował obraz tego PRL-u w sposób istotny. Ja nie mówię już wręcz o sprawach, które wołały o pomstę do nieba. Ja mógłbym opisywać, ale nie mamy czasu na to w tym serialu. Ale wracam do tego obrazu. Zostaje taki nostalgiczna opowieść o takim właściwie bardzo barwnym, ciekawym czasie, gdzie owszem działy się różne kiepskie rzeczy, by istniała presja zewnętrzna, ale polska jednak kultura i polski duch, prawda, buzował, było wesoło, ciekawie, ba, może nawet ciekawie dużo i weselej niż jest dzisiaj. Daję to jako przykład. Zamiast, i to jest zdumiewające, ta tak zwana telewizja pisowska, coś takiego, zamiast pokazywać, jaki ten PRL naprawdę był. Im bardziej się oddalamy, tym bardziej ten obraz jest zapośredniczony, a więc tego typu produkcje deformują go. Ale ja jestem przekonany, że z czasem to się zmieni, ale to, ile czasu dotąd jest potrzeba i to, jak silne są te ośrodki, które dotąd walczą o to, żeby właśnie relatywizować ten PRL i najemników obcej władzy, którzy kariery robili kosztem naszego wspólnego polskiego interesu, którzy działali przeciwko wspólnocie, pokazywać wręcz czasami jako bohaterów.
W kluczowym temacie rozmawiam dzisiaj z Bronisławem Wilcztajnem i chciałbym wrócić do wyzwań, które stoją przed polityką historyczną. Na początku naszej rozmowy wspomniał pan o kwestii tego mitu antysemickiego, jaki jednak ciągle jest za granicą przez i który się nakłada na Polaków. Jednakowoż chciałbym zapytać również, czy pańskim zdaniem jest szansa na historyczne załatwienie i pojednanie sprawy z Wołyniem. Tutaj wydaje się, że strona ukraińska byłaby gotowa do jednak jakichś rozmów. Czy w tym zakresie na przykład w IPN trwają jakieś prace, w jaki sposób tą kwestię bardzo trudną i bolesną dla Polaków rozwiązać?
To ma dwa wymiary, jeśli chodzi o IPN. Po pierwsze jest dokumentowanie historii. Jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o zbrodnię wołyńską, to tych publikacji IPN-owskich było naprawdę dużo, takich gruntownych, sensownych. Wystarczą do tego, żeby pokazać to, co się zdarzyło niestety w szczegółach, w przerażających szczegółach tej masakry, którą zgotowali nam Ukraińcy w 1943 roku, zwłaszcza, choć nie wyłącznie. Natomiast problem z Ukrainą inny jeszcze polega na dyplomacji, na tym, żeby przekonać Ukraińców, żeby oni zaakceptowali tą naszą, nie naszą, ale realną.
No właśnie, myśli pan, że mamy pomysł na to, w jaki sposób ich do tego przekonać?
Ten pomysł jest i on cały czas był, tylko że przed wojną, przed agresją rosyjską na Ukrainę, no on był raczej bojkotowany ze strony ukraińskiej. To jest też w jakiś sposób naturalne, niestety naturalne. Ukraińcy są narodem, który swoją nową tożsamość, zaznaczam nową tożsamość, tworzy dopiero teraz. On poszukuje swoich punktów odniesień historycznych. I tutaj dla zwykłych Ukraińców, bo to była armia powstańcza, która walczyła z Sowietami. Tak oni to widzą. I w związku z tym zobaczenie tej ciemnej strony tych ugrupowań, że one nie tylko walczyły z Sowietami, ale również mordowały Polaków, jest trudne do przełknięcia. W ogóle to zostało wyparte ze świadomości Ukraińskiej.
Można by powiedzieć, że tak jak tutaj pan wspomniał o pewnych brakach w rozumieniu komunizmu w Polsce, to tak też i społeczeństwo ukraińskie bardzo często nie jest po prostu poinformowane o tym, jak wyglądała
ta historia. To jest dużo głębszy problem, bo to zostało wyparte, o tym się w ogóle nie pamięta. Naprawdę, to jest uderzające. Ja mam sporo kontaktów na Ukrainie, znajomości i naprawdę mało kto z Ukraińców ma zielone pojęcie. Jakie takie pojęcie coś jest?
Sytuacja jest teraz taka. Powiedział pan, mamy pewną koncepcję, mamy pewną wizję, jak to zrobić, ale czy starczy woli politycznej przede wszystkim po stronie ukraińskiej, by zrobić w tej sprawie przełom, pańskim zdaniem?
Ja mam nadzieję, że tylko trzeba zdać sobie sprawę, że to nie jest rzecz, którą się załatwia za jednym takim pociągnięciem długopisu. To znaczy napisze się na przykład oświadczenie, prezydent podpisze jakieś oświadczenie, podpisze przeprosiny i to załatwi problem. To musi wejść w świadomość społeczną, a to są lata potrzebne do tego. I my musimy się tutaj uzbroić w cierpliwość, nie domagać się natychmiastowej i jednoznacznej rewizji. My powinniśmy trwać oczywiście przy prawdzie.
Ale może to przyspieszenie wynika właśnie z tego, że chcemy wykorzystać sprzyjającą taką atmosferę społeczną do tego, że to jest ten moment.
Jak najbardziej. I tu powinniśmy to robić. Tylko mówię jeszcze raz. Bez złudnych oczekiwań, że to stanie się natychmiastowo, bo to potem powoduje rozczarowania i rozmaite pojawiające się jakieś resentymenty. Nie, to jest ważne, żeby zdać sobie sprawę, że trzeba naciskać, trzeba tą prawdę przypominać, a jednocześnie mieć świadomość, że potrzeba czasu, żeby to naprawdę zostało przyjęte i zaakceptowane w sensie świadomości przez Ukraińców.
Rozmawiałem dzisiaj z Bronisławem Wilcztajnem o polityce historycznej, ale zanim się z moim rozmówcą pożegnam, zapytam, nad jaką książką teraz pan pracuje?
No ja, moja książka taka, która się nazywa Wobec wojny, zarazy i nicości, powinna się ukazać w ciągu no troszkę więcej może niż miesiąca w Państwowym Instytucie Wydawniczym. To jest taka moja, taka mój opis stanu Polski świata obecny, który jest złożony z różnych tekstów, ale zebrany do ja myślę, że przetworzony w spójną całość. A poza tym no, męczę się z książką, którą mam nadzieję w tym roku skończę. Nazywa się Powieść idioty czy ład naturalny i jest kontynuacją mojego eseju Bunt i afirmacja, dotyczącą też takich fundamentalnych problemów, pytań o to, na ile możemy akceptować świat.
Bardzo dziękuję, Bronisław Wilczyn, kłaniam się.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A Państwu życzę dobrego dnia, Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.